Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
2 maja odbyły się główne uroczystości ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Zostały one przeniesione z 3 maja z uwagi na przypadającą tego dnia piątą niedzielę wielkanocną. Jaka była, księże biskupie, i jest rola pobożności maryjnej w naszym kraju, także w naszej diecezji tarnowskiej?
Często o tym mówię, wspominam, że pobożność maryjna jest wpisana w naszą duchowość. Nawet zauważam, że osoby niewierzące, niepraktykujące noszą sobie te ślady pobożności. To widać w ich dziełach artystycznych często. Widzę osoby, które budują kapliczki albo osoby niewierzące, które się opiekują kapliczkami maryjnymi. Też tak bywa, ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi o jednak pewną wrażliwość, duchowe macierzyństwo, które nosi się w sobie, czyli pragnienie pomocy innym ludziom, budowanie głębokich relacji, troska o to, aby nasze wspólnoty były silne, aby przypominały więzi rodzinne, i to jest zauważalne, ale mówimy tutaj głównie o osobach wierzących, praktykujących. I chcę przypomnieć, że przecież zasadnicza część roku liturgicznego jest w kulcie mocno naznaczona osobą Maryi, czyli jesteśmy w tym rytmie roku bardzo maryjni. Pięknie to ujęła w roku polskim Zofia Kossak-Szczucka, warto do lektury tej książki wracać. Mamy bardzo dużo wydarzeń historycznych, ojczyźnianych, związanych właśnie z osobą Maryi. Te daty się pokrywają. No, 3 maja jest takim charakterystycznym miejscem, jak gdyby, gdzie ten wymiar maryjny pokrywa się z próbą odrodzenia Polski upadającej właśnie pod koniec XVIII wieku, próba reformy kraju. Być może, że jesteśmy na podobnym etapie odnawiania, odradzenia naszego narodu i też Kościoła w obecnej sytuacji, w której się znajdujemy. Różne nabożeństwa majowe, październikowe, ale przede wszystkim ten styl duchowości maryjnej obecny w rodzinach, w małżeństwach, we wzajemnych naszych odniesieniach i przede wszystkim tym prowadzeniu Maryi, która zawsze nas prowadzi ku Chrystusowi, ku Trójcy Przenajświętszej, ku Kościołowi. To jest ta główna droga, zawsze pewna, zawsze trwała.
W maju będzie dużo wydarzeń i w Kościele w Polsce, i w naszej diecezji. 8 maja w Tarnowie będzie ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona postaci i dziedzictwu księdza Walentego Gadowskiego. Jakie jest to wielowymiarowe dziedzictwo kapłana przełomu wieków?
Kapłani wtedy, chcę podkreślić, mieli jak gdyby większe pole do działania, bo wyobraźmy sobie, jest jeszcze okres zaborów, później odzyskiwana niepodległość. Kapłanów jest mniej niż obecnie. Zjawiska są bardzo dynamiczne, teraz są też bardzo dynamiczne, ale wtedy rodziły się nowe możliwości. Bardzo mocno Kościół zwracał uwagę na kwestie społeczne. Zakładanie ochotniczych straży pożarnych, to przecież domena wielu proboszczów. Zakładanie szkół, placówek edukacyjnych, ochronek, przedszkoli, wspieranie tych warstw najuboższych. Próby także wejścia w przestrzeń patriotyczną Kościoła, zawsze to była przecież mocna część, gdyby obszar posługi Kościoła. Duża doza jak gdyby wolności w tym znaczeniu, że mniej było tych ograniczeń, nawet prawnych, ze względu na kodeks prawa kanonicznego, który dzisiaj jednak tego księdza sytuuje dosyć mocno, to znaczy on może dużo zrobić w wymiarze duchowym, duszpasterskim, ale tak społecznym to musi być bardzo ostrożne, żeby gdzieś się nie pogubił i żeby Kościół później nie był oskarżony, że ten ksiądz wszedł na taką czy inną drogę. Zresztą widzimy dzisiaj, jeżeli któryś z księży ma jakiś sukces w dziedzinie społecznej, to już jest zaraz blokowany. Szlachetna paczka, mógłbym tu wymieniać od razu, jeżeli i coś się udaje Kościołowi w jakiejś dziedzinie, to od razu jest przesunięcie akcentów i tak dalej, i tak dalej. W tych czasach, mówimy o przełomie XIX-XX wieku, to pole działania było bardzo otwarte, bardzo chłonne i ksiądz Walenty Gadowski, wybitny naukowiec, twórca katechetycznej szkoły monachijskiej, znany w Europie, jest równocześnie świetnym duszpasterzem i właśnie ta wielowymiarowość też zasadza się na tym, iż tak jak wielu ludzi kultury, nauki, sztuki, jest zafascynowany Zakopanem. odkrywa, między innymi tworzy przejście na Orlej Perci, stwórcą tego przejścia, wyjście na Zawrat. Ale niewielu na przykład wie, że ksiądz Walenty Gadowski wyznaczył trasę na Trzy Korony i to jest też jego zasługa. A więc wiele wymiarów kompatybilnych ze sobą posługi księdza Walentego Gadowskiego. Dlatego chcemy postać przywołać. Bardzo jesteśmy wdzięczni także za wspaniały ośrodek rekolekcyjny w Zakopanem. On stworzył willę pod krzyżem. To jest miejsce, gdzie wiele pokoleń kapłańskich wychowywało się, kształtowało, formowało, zwłaszcza w okresie wypoczynku wakacyjnego. Ta willa jest teraz odnowiona, pięknie położona z wspaniałym widokiem na Tatry, na Giewont.
Kapłan, który kochał góry, a ksiądz biskup ustanowił także nagrodę imienia księdza Walentego Gadowskiego i właśnie 8 maja po raz pierwszy będzie ona wręczona. Do kogo trafi, za jakie zasługi?
Chcemy tutaj docenić wszystkich katechetów i duchownych i świeckich, oczywiście siostry też zakonne, którzy z gorliwością w tych bardzo labilnych czasach pełnią tę posługę. Przecież niektórzy nagrodzeni katechizowali jeszcze w punktach katechetycznych, później w szkole, tej olbrzymiej zmienności zewnętrznej, jednak byli wierni podstawowej funkcji Kościoła, czyli procesowi katechizacji wiernych.
A my w audycji wracamy do duchowej stolicy Polski. 24 maja odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka samorządu terytorialnego na Jasną Górę. Jak będzie ona przebiegała? Co jest w planie? Kto jest zaproszony?
Punktem bardzo ważnym, ale raczej zawsze on jest najważniejszy, jest oczywiście msza święta. Chcemy jednak całe to wydarzenie pielgrzymki osadzić wokół tematu wiodącego z patronką samorządowców, świętą Kingą. Budujemy wspólnotę małych ojczyzn. I rzeczywiście ten dzień 24 maja, niedziela bieżącego roku, rozpocznie się już o godzinie 10 na Jasnej Górze. Będzie kilka wykładów. Prowadzenie nastąpi na początku. Pan doktor inżynier Tadeusz Wrona opowie o historii spotkań i poprzednich pielgrzymek. W dużej części organizował na Jasną Górę ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. Wygłosi wykład Święta Kinga, geneza, aktualność patronatu nad samorządowcami. Następny wykład pana marszałka Marka Jurka, nienegacjowalność wartości Świętej Kingi w misji samorządowca. I trzeci wykład pan burmistrz Starego Sącza, pan Jacek Lelek, poruszy zagadnienie gospodarności i służba Święta Kinga jako wizjonerka rozwoju małych ojczyzn. W godzinie 12:30 będzie msza święta, której będę przewodniczył. Po niej nastąpi akt zawierzenia samorządu polskiego Matce Bożej i Świętej Kindze. Będzie też przekazanie obrazu i relikwii Świętej Kingi do poszczególnych diecezji. To jest taka nasza inicjatywa, aby podkreślić tutaj wagę, rolę Świętej Kingi, która jest patronką samorządowców.
Jaki przykład Święta Kinga daje współczesnym samorządowcom? Jak widzimy po programie, który przedstawił ksiądz biskup, będzie na ten temat mowa.
Będziemy cały czas wracać do osoby dziedzictwa Świętej Kingi, podejmując różnego rodzaju formy duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji samorządowej. Wydaje się, że XIII wiek to zupełnie inna epoka niż XXI, ale widzimy, że kwestie zasadnicze są tutaj niezmienne. Myślę o nauczaniu Kościoła dotyczącym kwestii zasadniczych, mianowicie chodzi o katolicką naukę społeczną. Ona w XIII wieku była jeszcze inaczej rozumiana, nie była tak rozwinięta jak obecnie, ale fundamenty, podstawy były obecne i trzeba przyznać, że Święta Kinga wyprzedzała epokę, ponieważ w swoim zarządzaniu nie tylko wcześniej jako księżna, ale później jako ksieni dużym majątkiem starosądeckim stosowała właśnie te zasady i trzeba podkreślić, że terytorium sądeczyzny dzięki także jej działalności miało później trwałe podstawy podstawy, aby ten rozwój gospodarczy, który jest dzisiaj też obecny, największa wydaje się dalej liczba, powiedzmy, najbogatszych przedsiębiorców, to są Dedczyzna, to są też korzenie, pewne źródła. Na pewno ważną kwestią cały czas dla nas to jest budowanie jedności tych małych ojczyzn. Ja już wielokrotnie mówiłem, że te walki i zmagania nie tylko obozów politycznych, ale różnych opcji zeszły tak nisko, nie tylko jeżeli chodzi o poziom dyskusji i działań, ale przede wszystkim do najniższych poziomów samorządowych, że to powoduje atomizację często działalności na rzecz dobra wspólnego i to, co było źródłem sukcesów reformy samorządowej, a więc współpraca niezależnie od poglądów politycznych na tych niższych szczeblach działania samorządowców i samorządów, to nam się rozsypało. Chcemy to na powrót jak gdyby odbudować. Patrzymy perspektywicznie w przyszłość. Jeżeli mówimy o potężnych kryzysach ekonomicznych, które są przed nami, już może nas dotykają, także tych związanych z sytuacją geopolityczną, zagrożeniem ewentualnie wojną czy jakimiś innymi konfliktami, to na pewno budowanie silnych samorządów jest tutaj dla nas bardzo ważne.
W każdej audycji ksiądz biskup omawia statuty Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. To co kolejne zapisy mówią na temat wewnętrznej wolności i trzeźwości kapłanów?
Kapłani są też ludźmi. Musimy mieć świadomość i patrząc na tak zwane zawody wysokiego ryzyka, kapłaństwo jest tam bardzo wysoko lokowane. Obok środowiska prawników, menadżerów, innych zawodów medycznych także, które rodzą wielkie napięcia, bo jest duża odpowiedzialność, relacje z innymi ludźmi w sytuacjach granicznych. To wszystko powoduje, że może się to odbijać także na kwestiach zdrowotnych, kwestiach związanych z uzależnieniem. Dlatego tym bardziej kapłani potrzebują wewnętrznej wolności, trzeźwości, z pewnością. Im głębsza, większa, silniejsza relacja z Bogiem, tym bardziej jest się też odpornym na te różne przeciążenia, problemy, trudności, które niesie życie kapłańskie, a w konsekwencji także niebezpieczeństwo popadania w uzależnienia i to nie tylko od alkoholu. Stąd bardzo mocno w diecezji zwracamy uwagę to, aby eliminować wszelkie możliwości popadania w nietrzeźwość. Jest zakaz podawania jakichkolwiek alkoholi w czasie naszych spotkań kapłańskich, formacyjnych, dekanalnych, odpustów imieninowych itd., itd. Tego pilnujemy bardzo mocno, zdecydowanie i to jest zapisane też w synodzie. Zwracamy uwagę i to podkreśla synod, aby kapłani tutaj wzajemnie się wspierali i sygnalizowali pewne problemy, jeżeli one następują. Mamy bardzo dobrze rozbudowany system leczenia, jeżeli pojawiłyby się te problemy. Są grupy wsparcia też kapłanów i muszę przyznać, że dotyczący pracują nad sobą. Wierni świeccy w wielu sytuacjach to bardzo dobrze rozumieją problem i wspierają ich w tym leczeniu. I wcale też to dla mnie jest zaskakujące, ale tak pozytywnie, że gdy wiedzą, że wikariusz czy proboszcz mają problem uzależnienia, pracują, walczą z nim, to wcale ten ksiądz nie straci na autorytecie, bo traktują to jako chorobę, bo mają podobną sytuację w domu, w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie oznacza, że wszyscy traktujemy siebie pobłażliwie. No trzeba po prostu tutaj zdecydowanych działań i tak jak powiedziałem, mamy rozbudowany system wsparcia, jeżeli chodzi o kwestie zdrowienia, leczenia.
A o czym przypomina Piąty Synod Diecezji Tarnowskiej w temacie formacji intelektualno-pastoralnej oraz formacji stałej?
Widzimy to w przypadku różnych zawodów. No, ktoś jest lekarzem. Proszę sobie wyobrazić, aby był sprawnym medykiem, specjalistą w swojej dziedzinie, musi cały czas się szkolić, gdyż wiedza tutaj narasta w zakresie nauk medycznych bardzo szybko. szeroko i w danych specjalizacjach. I podobnie możemy powiedzieć, że lekarz dusz, kapłan w sytuacji zmieniającego się bardzo szybko świata powinien cały czas systematycznie kontynuować formację intelektualną, zdobywać wiedzę dotyczącą studium teologii, nauk biblijnych, innych nauk, także świeckich. Zwracamy na to uwagę w ramach szkoleń, które są kongregacji katechetycznych, duszpasterskich, zwłaszcza młodzi kapłani mają tutaj wyznaczoną formację też intelektualną, stałą. Popieramy studia specjalistyczne i to może być tryb stacjonarny albo niestacjonarny. Wysyłamy księży na studia specjalistyczne z różnych dziedzin, różnych nauk, ale też kapłani mogą zgłosić się indywidualnie z propozycją podjęcia takich czy innych studiów. Ważne jest, aby ten proces kształcenia, uczenia się następował cały czas codziennie. On jest potrzebny później w ramach przepowiadania na ambonie, w konfesjonale. Kwestie bioetyczne, które się pojawiają, trzeba rozwiązywać pewne problemy moralne w konfesjonale. Bez wiedzy z zakresu bioetyki, nauk przyrodniczych, znajomości współczesnych prądów światopoglądowych, trudno jest podejmować tą posługę skuteczną. Dlatego synod zachęca duszpasterzy, aby na miarę swoich kompetencji i możliwości wchodzili w dialog właśnie ze światem nauki, kultury, podejmowali cały czas studia z różnych dziedzin, przede wszystkim cały czas zdobywali wiedzę z zakresu nauk, które dzisiaj mają duży wpływ na codzienne życie wiernych. Też bardzo mocno zwraca uwagę synod na konieczność formacji medialnej, bowiem jak doskonale o tym wiemy, dzisiaj media są częścią istotną działalności ewangelizacyjnej Kościoła, stąd też kursy różnego rodzaju, które prowadzimy. Ważny jest kurs dla nowych, młodych proboszczów i także relacje, doświadczenia, spotkań z duchowieństwem innych diecezji, duchowieństwem zakonnym. On też daje to takie większe rozeznanie co do zagadnień duszpasterskich w Polsce, które podejmowane są. Oczywiście te wyzwania duszpasterskie na poziomie bardzo zmiennej, fluktuującej kultury współczesnej.
Bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
Bardzo jestem wdzięczny. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.